I jechali dalej, aż przybyli nad jezioro o wodach rozlanych szeroko i pięknie. A pośrodku samym onego jeziora zobaczył Artur ramię w biały atłas przyodziane, miecz cudnej roboty dzierżące. Potem zasię ujrzeli pannę, śmiele stąpającą po wód zwierciadle. — Cóż to za panna tak czarowna? — spytał Artur. — Zwą ją panią jeziora — odrzekł Merlin. Thomas Mallory, Le Morte d'Arthur. Rozdział pierwszy. Jezioro było zaczarowane. Nie było co do tego żadnych wątpliwości. Po pierwsze, leżało tuż, tuż obok gardzieli zaklętej doliny Kumpuka, doliny tajemniczej, wiecznie otulonej mgłą, słynącej z czarów i zjawisk magicznych. Po drugie, wystarczyło popatrzeć. Tafla wody była głęboko, soczyście i niezmącenie niebieska. Iście niczym wyszlifowany szafir. Była gładziutka jak zwierciadło. Do tego stopnia, że przeglądające się w niej szczyty masywu i Widifa wyglądały piękniej jako odbicie niż w rzeczywistości. Od jeziora wiało zimnym, ożywczym powiewem, a dostojnej ciszy nie mąciło nic, nawet plusk ryby czy krzyk wodnego ptaka. Rycerz otrząsnął się z wrażenia, ale miast kontynuować jazdę grzbietem wzgórza, skierował konia w dół, ku jezioru. Zupełnie jakby przyciągany magnetyczną mocą czaru drzemiącego tam, w dole, na dnie, w otchłani wód. Koń stąpał płochliwie wśród pokruszonych skał, cichym pochrapywaniem dając znać, że i on wyczuwa magiczną aurę. Zjechawszy na sam dół, na plażę, rycerz zsiadł. Ciągnąc rumaka za trędzle, zbliżył się do skraju wody, gdzie drobna fala igrała wśród kolorowych otoczaków. Klęknął, chrzęszcząc kolczugą, płosząc na rybek, rybki malutkie i żywe jak igiełki, nabrał wody w złączone dłonie. Pił ostrożnie i powoli. Lodowato-zimna woda drętwiła wargi i język. Kłuła zęby. Gdy zaczerpywał ponownie, doleciał go dźwięk niesiony po powierzchni jeziora. Uniósł głowę. Koń chrapnął, jak gdyby potwierdzając, że i on słyszał. Nadstawił uszu. Nie, to nie było złudzenie. To, co słyszał, to był śpiew. Śpiewała kobieta. A może raczej dziewczyna. Rycerz, jak wszyscy rycerze, wychował się na pieśniach bardów i opowieściach rycerskich. W tych zaś, w 9 wypadkach na 10, dziewczęce pienia lub zawodzenia były przynętą. Idący za ich głosem rycerze regularnie wpadali w pułapki, nierzadko śmiertelne. Ale ciekawość przemogła. Rycerz końcem końców miał dopiero 19 lat. Był bardzo odważny i bardzo nierozsądny. Słynął z jednego, znany był z drugiego. Sprawdził, czy miecz dobrze chodzi w pochwie, po czym pociągnął konia i ruszył plażą w kierunku, z którego dobiegał śpiew. Nie musiał iść daleko. Brzeg zalegały wielkie głazy narzutowe. Ciemne, wyślizgane do połysku, rzekłbyś zabawki olbrzymów, ciśnięte tu niedbale lub zapomniane po skończonej zabawie. Niektóre głazy leżały w wodzie jeziora. Czerniały pod przezroczystą taflą. Niektóre wystawały nad powierzchnię, omywane falką, wyglądały jak grzbiety lewiatanów. Ale najwięcej głazów leżało na brzegu, od plaży aż po las. Część zagrzebana była w piasku, wystając częściowo tylko, pozostawiając domysłom, jak wielkie są w całości. Śpiew, który rycerz słyszał, dochodził właśnie zza tych przybrzeżnych. A dziewczyna, która śpiewała, była niewidoczna. Pociągnął konia, trzymając go za mundsztuk i chrapy, tak by nie rżał i nie prychał. Odzienie dziewczyny spoczywało na jednym z głazów leżących w wodzie, płaskim niczym stół. Ona sama, naga, zanurzona do pasa, myła się, pluskając i podśpiewując przy tym. Rycerz nie rozpoznawał słów. I nie dziwota. Dziewczyna, głowę stawiłby w zakład, nie była człowiekiem z krwi i kości. Świadczyło o tym szczupłe ciało, dziwny kolor włosów, głos. Był pewien, że gdyby się odwróciła, zobaczyłby wielkie oczy o kształcie migdałów. A gdyby odgarnęła popielate włosy, dostrzegłby jak nic ostre, szpiczasto zakończone małżowiny uszne. To była mieszkanka Ferry, wróżka. Jedna z Tylwyth-Teg, jedna z tych, które Piktowie i Irlandczycy nazywali Daoine Side, ludkiem wzgórz. Jedna z tych, które Sasi nazywali elfami. Dziewczyna przestała na chwilę śpiewać, zanurzyła się po szyję, zaprychała, zaparskała i nad wyraz pospolicie zakleła. Rycerza to jednak nie zmyliło. A wróżki, jak powszechnie było wiadomo, umiały kląć po ludzku. Niejednokrotnie plugawiej niż stajenni. A bardzo często była klątwa wstępem do jakiegoś złośliwego figla, z zamiłowania do których wróżki słynęły. Na przykład zwiększenia komuś nosa do rozmiarów nasiennego ogórka, albo zmniejszenia komuś męskości do rozmiarów ziarnka bobu. Rycerza nie pociągała. Ni pierwsza, ni druga ewentualność. Już sposobił się do dyskretnego odwrotu, gdy nagle zdradził go koń. Nie jego własny wierzchowiec, który trzymany za chrapy był spokojny i cichutki jak myszka. Zdradził go koń wróżki, Kara Klacz, której rycerz początkowo nie dostrzegł między głazami. Teraz smoliście czarna kobyłka grzebnęła kopytem żwir i zarżała powitalnie. Ogier rycerza targnął łbem i odpowiedział grzecznie. Aż echo poszło po wodzie. Wróżka wyprysnęła z wody, przez moment prezentując się rycerzowi w całej miłej oku okazałości. Rzuciła się ku skale, na której leżała jej odzież. Ale miast chwycić jakie giezło i okryć się skromnie, elfka porwała miecz i z sykiem wydobyła go z pochwy, obracając żelazem nad podziw zręcznie. Trwało to jeden krótki moment, po którym wróżka ukutnęła lub uklękła, kryjąc się w wodzie aż po nos i wystawiając nad powierzchnię wyprostowaną rękę z mieczem. Rycerz otrząsnął się z osłupienia, puścił wodzę i zgiął kolano, klękając na mokrym piasku. Od razu pojął bowiem, kogóż to ma przed sobą. Bądź pozdrowiona, zabełkotał, wyciągając ręce. Wielki to honor dla mnie, wielki zaszczyt, o pani jeziora. Miecz ten przyjmę. Może by tak wstał z kolan i odwrócił się. Wróżka wystawiła usta nad wodę. Może by się tak przestał gapić i pozwolił mi się ubrać. Usłuchał. Słyszał, jak chlupie wychodząc z wody, jak szeleści odzieniem, jak klnie z cicha, wciągając je na mokre ciało. Przyglądał się Karej Klaczy, o sierści gładkiej i lśniącej jak krecie futerko. Był to niezawodnie, koń wielkiej krwi. Niezawodnie, rączy jak wiatr i niezawodnie zaczarowany. Niechybnie również mieszkaniec Ferii, jak i jego właścicielka. Możesz się odwrócić. Pani jeziora. I przedstawić. Jestem Galahad z Caer Benic, rycerz króla Artura, pana zamku Camelot, władcy letniego kraju, a także Dumnoni, Dyfneint, Powys, Dyfed. A Temeria przerwała. Redania, Rivia, Edirn, Nilfgaard. Te nazwy mówią ci coś? Nie, nigdy mnie słyszał. Wzruszyła ramionami. W ręku, oprócz miecza, trzymała buty i koszulę, wypraną i wyrzętą. Tak myślałam. A jaki dziś mamy dzień roku? Jest, otworzył usta zdziwiony do granic. Druga pełnia po Beltany. Pani Ciri, powiedziała machinalnie, kręcąc ramionami, by lepiej ułożyć odzienie na schnącej skórze. Mówiła dziwnie. Oczy miała zielone i wielkie. Odruchowo odgarnęła zmoczone włosy, a rycerz westchnął mimowolnie. Nie tylko dlatego, że jej ucho było zwyczajne, ludzkie, żadną miarą nie elfie. Policzek miała zdeformowany dużą, brzydką blizną. Zraniono ją. Ale czy wróżkę można zranić? Zauważyła spojrzenie, zmrużyła oczy i zmarszczyła nos. Szlama, tak jest, powiedziała ze swym zaskakującym akcentem. Czemu masz taki wystraszony wzrok? Aż tak dziwna to rzecz dla rycerza blizna? Czy też aż tak szpetna? Wolno oburącz zdjął kaptur kolczy, odgarnął włosy. Rzecz iście niedziwna dla rycerza, rzekł nie bez młodzieńczej dumy, demonstrując własną, ledwo zagojoną szramę, biegnącą od skroni aż po żuchwę. A szpetne są jeno blizny na honorze. Jestem Galahad, syn Lancelota Dulac i Elaine, córki króla Pellesa, pana na Caer Benic. Ranę tę zadał mi brojnis bezlitosny, niegodziwy ciemiężyciel panien, nimem go powalił w uczciwym pojedynku. Zaprawdę godzien jestem z rąk twych przyjąć ten miecz o pani jeziora.
Słucham?
Miecz. Jestem gotów go przyjąć. To mój miecz. Nie pozwalam go nikomu dotykać. Ale... ale co? No, pani jeziora zawsze... no, zawsze przecie wynurza się z wód i darowuje miecz. Milczała czas jakiś. Rozumiem, powiedziała wreszcie. No cóż, co kraj, to obyczaj. Przykro mi, Galahadzie, czy jak ci tam, ale najwidoczniej trafiłeś nie na tę panią, co trzeba. Ja niczego nie rozdaję i nie pozwalam sobie odebrać, żeby wszystko było jasne. Ale przecie, odważył się, przybywacie z Ferii, pani, czyż nie tak? Przybywam, powiedziała po chwili, a jej zielone oczy wydawało się patrzą w otchłań przestrzeni i czasu. Przebywam z Rivii, z miasta o tej samej nazwie, znad jeziora Loch Escalot. Przypłynęłam tu łodzią. Była mgła. Nie widziałam brzegów, słyszałam tylko rżenie kelpi, mojej klaczy, która biegła za mną w ślad. Rozpostarła mokrą koszulę na kamieniu. A rycerz westchnął znowu. Koszula była wyprana, ale niedokładnie. Wciąż znać było zacieki krwi. Przyniósł mnie tu nurt rzeki, podjęła dziewczyna, albo nie widząc, co spostrzegł, albo udając, że nie widzi. Nurt rzeki i czar jednorożca. Jak się nazywa to jezioro? Nie wiem, przyznał. Tyle tu jezior w Gwynedd.
W Gwynedd?
Przecie. A tamte góry to i Wytfa. Gdy je mieć po lewej ręce i jechać lasami, po dwóch dniach dotrze się do Dinas Dilneu, a dalej do Caer Dathal. A rzeka? Najbliższa rzeka to... Nieważne, jak się nazywa najbliższa rzeka. Masz może coś do jedzenia, Galahadzie? Umieram wprost z głodu. Czemu mi się tak przyglądasz? Boisz się, że zniknę? Że ulecę w przestworza razem z twoim sucharem i jałowcową kiełbasą? Nie bój się. W moim własnym świecie nabroiłam nieco i namieszałam w przeznaczeniu, więc chwilowo nie powinnam się tam pokazywać, bo będę jakiś czas w twoim. W świecie, w którym nocą próżno szukać na niebie smoka albo siedmiu kóz, w którym właśnie jest druga pełnia po Beletein, a Beletein wymawia się Beltein. Czemu się tak we mnie wpatrujesz, pytam? Nie wiedziałem, że wróżki jedzą. Wróżki, czarodziejki i elfki. Wszystkie jedzą, piją i tak dalej. Słucham? Nieważne. Im bardziej jej się przyglądał, tym bardziej zatracała uroczną aurę. Tym bardziej lubiła się ludzka i zwyczajna. Pospolita wręcz. A wiedział jednak, że taka nie jest. Nie może być. Nie spotyka się pospolitych dziewczyn u podnóża i Widfa, w okolicach Kium Pyłka, kąpiących się nago w górskich jeziorach i piorących zakrwawione koszule. Nieważne, jak ta dziewczyna wygląda, istotą ziemską być nie mogła. Mimo tego Galahad już całkiem swobodnie i bez nabożnego lęku patrzył na jej mysie włosy, które teraz, gdy wyschły, ku jego zdumieniu lśniły pasemkami srebrzysto-białej siwizny. Na jej szczupłe ręce, mały nosek i blade usta. Na jej męski strój, trochę dziwacznego kroju, uszyty z delikatnej tkaniny o niebywale gęstym splocie. Na jej miecz, dziwny w konstrukcji i ornamencie, ale bynajmniej nie wyglądający na paradną ozdóbkę. Na jej bose stopy, oblepione zeschłym piaskiem plaży. Dla jasności, odezwała się trąc stopą o stopę, ja nie jestem elfką. Czarodziejką, to znaczy wróżką jestem zaś trochę nietypową. Chyba wcale nie jestem. Żałuję za prawdę. Czego niby żałujesz? Mówią, zaczerwienił się i zająknął, mówią, że wróżki, gdy zdarzy im się napotkać młodzieńców, wiodą ich do Elflandu i tam, pod leszczynowym krzakiem, na kobiercu z mchów, każą sobie świadczyć. Pojmuję, spojrzała na niego szybko, po czym mocno ugryzła kiełbasę. Względem krainy elfów, powiedziała przełknąwszy, to jakiś czas temu stamtąd uciekłam i wcale nie spieszy mi się z powrotem. Względem zaś świadczenia na kobiercu z mchów. Doprawdy, Galahadzie, trafiłeś nie na tę panią, co trzeba. Tym niemniej pięknie dziękuję za dobre chęci. Pani, nie chciałem obrazić, nie tłumacz się. Wszystko przez to, wybąkał, żeście urocznie piękna. Dziękuję raz jeszcze, ale nadal nic z tego. Milczeli czas jakiś. Było ciepło. Słońce stojące w zenicie przyjemnie nagrzało kamienie. Leciutki wiaterek zmarszczył taflę jeziora. Co znaczy, odezwał się nagle Galahad dziwnie egzaltowanym głosem, co znaczy włócznia z krwawiącym ostrzem? Co znaczy i dlaczego cierpi król z przebitym udem? Co znaczy panna w bieli niosąca graal, półmisek srebrny? A poza tym przerwała mu, dobrze się czujesz? Ja jeno pytam. A ja nie rozumiem twojego pytania. To jakieś umówione hasło? Sygnał, po którym rozpoznają się wtajemniczeni? Objaśnij łaskawie. Kiedy nie zdołam. Dlaczego więc pytałeś? Abo to... Zacukał się. No, krótko rzekłszy, jeden z naszych nie spytał, mając okazję. Zapomniał języka w gębie albo wstydził się. Nie spytał i było z tego powodu siła nieprzyjemności. Więc my teraz pytamy zawsze. Na wszelki wypadek. Czy w tym świecie są czarodzieje? No, wiesz, tacy, co parają się magią. Magowie, wiedzący. Jest Merlin i Morgana, ale Morgana jest zła. A Merlin? Średni. Wiesz, gdzie go znaleźć? A jakże? W Camelocie, na dworze króla Artura. Ja tam właśnie zmierzam. Daleko? A stąd do Powys, do rzeki Hafren, a potem z biegiem Hafren do Glewum, nad morze Sabriny, a stamtąd już blisko, na równiny letniego kraju. Wszystkiego jakieś 10 dni jazdy. Za daleko. Można, zająknął się, skrócić nieco drogę, jadąc przez Kumpuka. Ale to zaklęta dolina. Strasznie tam. Żyją tam Idnanbachtyk, złośliwe karły. A ty co, miecz nosisz od parady? A co mieczem przeciw czarom wydoli? Wydoli, wydoli, nie bój się. Ja jestem wiedźminką. Słyszałeś kiedyś? Nie, jasne, że nie słyszałeś. A twoich karłów się nie lękam. Mam wśród krasnoludów sporo znajomych. No pewnie, pomyślał. Pani jeziora. Nazywam się Ciri. Nie nazywaj mnie panią jeziora. Źle mi się to kojarzy. Nieprzyjemnie i niemile. Tak mnie nazywali oni w krainie... Jak ty nazwałeś tę krainę? Fairy. Albo, jak mówią druidzi, Anwin. A Sasi powiadają Elfland. Elfland, owinęła ramiona otrzymanym od niego kraciastym piktyjskim pledem. Byłam tam, wiesz? Weszłam do wieży jaskółki i bęc, już byłam wśród elfów. A oni właśnie tak mnie nazywali, panią jeziora. Nawet mi się to z początku podobało, pochlebiało mi. Do chwili, gdy zrozumiałam, że w tej krainie, w tej wieży i nad tym jeziorem nie jestem żadną panią, lecz więźniem. Czy to tam, nie wytrzymał, splamiłaś koszulę krwią? Milczała długo. Nie, powiedziała wreszcie, a głos zdawało mu się zadrżał jej lekko. Nie, nie tam. Bystre masz oko, no cóż, przed prawdą nie uciekniesz, głowy w piasek chować nie ma co. Tak, Galahadzie, plamiłam się często ostatnimi czasy. Krwią nieprzyjaciół, których zabijałam. I krwią bliskich, których usiłowałam ratować, a którzy umierali na moich rękach. Czemu mi się tak przypatrujesz? Nie wiem, czyliś jest bóstwem, czy panną śmiertelną, czy jedną z bogiń. Lecz jeśliś jest mieszkanką ziemskiego padołu, do rzeczy, jeśli łaska. A pragnąłbym, oczy Galahada rozgorzały, usłyszeć twą historię. Zechcesz ją opowiedzieć o pani? Jest długa, mamy czas i niezbyt dobrze się kończy. Nie wierzę. Dlaczego? Śpiewałaś, kąpiąc się w jeziorze. Jesteś spostrzegawczy. Odwróciła głowę, zacisnęła wargi, a jej twarz nagle skurczyła się i zbrzydła. Tak, jesteś spostrzegawczy, ale bardzo naiwny. Opowiedz mi twą historię. Proszę. No cóż, westchnęła. Dobrze, jeśli chcesz, opowiem. Usiadła wygodniej. I on też usiadł wygodniej. Konie chodziły z krajem lasu, poszczypując trawy i zioła. Od początku, poprosił Galahad, od samego początku. Ta historia, powiedziała po chwili szczelniej, owijając się w piktyjski pled, coraz bardziej wygląda mi na taką, która nie ma początku. Nie mam też pewności, czy się aby już skończyła. Strasznie się, musisz wiedzieć, poplątała przeszłość z przyszłością. Pewien elf powiedział mi nawet, że to jest tak jak z tym wężem, który capnie zębami własny ogon. Wąż ten, wiedz o tym, nazywa się Uroboros. A to, że gryzie swój ogon, znaczy, że koło jest zamknięte. W każdym momencie czasu kryją się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W każdym momencie czasu kryje się wieczność. Rozumiesz? Nie. Nie szkodzi. Zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy snom, jest jako chcący pojmać wiatr, lubo cień uchwycić. Łudzi się obrazem zwodniczym, krzywym zwierciadłem, które kłamie lub prawi niedorzeczności na wzór niewiasty rodzącej. Głupi zaiste, kto marom sennym wiarę daje i drogą złudy kroczy. Wszelako kto sny letce sobie waży i nie wierzy im nic a nic, ten także bezrozumnie czyni. Bo przecież, gdyby sny całkiem znaczenia nie miały, to po cóż by bogowie, tworząc nas, zdolność śnienia nam dawali? Mądrości proroka Lebiody, 34:1. All we see or seem is but a dream within a dream. Allan Edgar Poe. Rozdział drugi. Wiaterek zmarszczył parującą jak kocioł powierzchnię jeziora. Popędził po niej strzępki rozwiewanej mgły. Dulki skrzypiały i dudniły rytmicznie. Wynurzające się pióra wioseł siały gradem błyszczących kropelek. Condy Warmurs wystawiła rękę za burtę. Łódź płynęła w tempie tak żółwim, że woda tylko minimalnie wzburzyła się i wspięła na jej dłoń. Ach, ach! Powiedziała, wkładając w głos tyle sarkazmu, ile się tylko dało. Cóż za szybkość! Mkniemy wręcz po falach. Aż się w głowie kręci. Wioślarz, niski, krępy i nabity w sobie mężczyzna, odburknął coś gniewnie i niewyraźnie. Nawet nie unosząc łba, porośniętego włosem szedziwym i kręconym jak u karakuła. Adeptka miała już serdecznie dość burknięć, harknięć i stęknięć, którymi ten gbur zbywał jej pytania, odkąd wsiadła na łódź. Ostrożniej, wycedziła z trudem, zachowując spokój. Od tak forsownego wiosłowania można się ochwacić. Tym razem mężczyzna uniósł twarz, ogorzałą, ciemną jak garbowana skóra. Zaburczał, zachrząkał. Ruchem pokrytego siwą szczeciną podbródka wskazał na zamocowane na burcie drewniane motowidło i niknącą w wodzie linkę, napiętą ruchem łodzi. Przekonany najwidoczniej, że wyjaśnienie było wyczerpujące, wznowił wiosłowanie. W takim samym rytmie jak poprzednio. Wiosła w górę, przerwa. Wiosła do pół pióra w wodę. Długa przerwa. Pociągnięcie. Jeszcze dłuższa przerwa. Aha, powiedziała swobodnie Conwy Ramurs, patrząc w niebo. Rozumiem. Ważny jest ciągnięty za łodzią błyszcz, który musi poruszać się z właściwą prędkością i odpowiednio głęboko. Ważne jest rybołówstwo. Reszta jest nieważna. Było to tak oczywiste, że mężczyzna nawet nie zadał sobie trudu, by burczeć lub charczeć. Cóż kogo może obchodzić, monologowała dalej Conwy Ramurs, że podróżowałam całą noc, że jestem głodna, że zadek mnie boli i swędzi od twardej i mokrej ławki, że sikać mi się chce. Nie, ważny jest tylko połów ryb na dorożkę. Bezsensowny zresztą. Nic nie weźmie na błyszcz ciągnięty środkiem plosa o toni 20-sążniowej głębokości. Mężczyzna podniósł głowę, popatrzył na nią paskudnie i zaburczał bardzo, ale to bardzo burkliwie. Conwy Ramurs błysnęła ząbkami rada z siebie. Gbur nadal wiosłował wolno. Był wściekły. Rozparła się na rufowej ławeczce i założyła nogę na nogę. Tak, by w rozcięciu sukni dużo było widać.